my szukamy czegoś, co jest poza. Poza naszym rozumowaniem, poza naszym bieżącym życiem, poza naszym bieżącym doświadczeniem. Szukamy czegoś poza. My wychodzimy z domu, wychodzimy z codziennego życia, żeby znaleźć coś poza, coś, czego jeszcze teraz nie widzimy, jeszcze teraz nie znamy. Nie wiemy dokładnie, co to takiego jest, ale odczuwamy pewnego rodzaju wołanie, że to jest, to musi tam być, że my to jakoś spotkamy, odnajdziemy. Stąd w większości przypadków ludziom nie jest łatwo określić, dlaczego idą.
A najbardziej dobijający jest jednak ta niepewność co do następnego noclegu, którego może tak naprawdę nie być. Można zostać w nocy, w deszczu, w sytuacji kłopotliwej. No ale nie ma już innego wyjścia. Być może bardziej rozsądne byłoby podróżowanie wytyczoną ścieżką. Pójście w ten sposób to jest ogromny bagaż psychologiczny, emocjonalny, no i takie wyzwanie. Zobaczymy, jak się skończy.
Można by powiedzieć, że to jest trochę taki rodzynek dla numerologów, bo to był 15 dzień 5 miesiąca 2015 roku i to był 5 dzień tygodnia, piątek. O 8:13 przekroczyłem próg swojego mieszkania, próg swojego domu, no i wyszedłem. Co ja właściwie sobie planowałem, co ja chciałem, jak sobie wyobrażałem, co jest za tym progiem, prawda? Bo to póki jesteśmy w tej rzeczywistości, w której jesteśmy na co dzień, w tych wszystkich relacjach, które mamy, w kwestiach zawodowych i domowych, to wszystko wiemy, no ale ja wychodzę, no i co przede mną? No więc najpierw chciałem przejść przez Polskę, czyli z Lublina na granicę do Zgorzelca. Nie szedłem po drodze Świętego Jakuba, która biegnie z Lublina bardziej na południe, w kierunku Sandomierza i Krakowa, która jest oficjalnym szlakiem Świętego Jakuba, tylko wybrałem drogę, tak mówiąc w cudzysłowie, językiem potocznym, na wariata. Ano dlatego właśnie, że gdybym szedł drogą oficjalną, musiałbym pójść do Krakowa, a potem z Krakowa pod górę do Wrocławia. To jest około 900 kilometrów. Natomiast ja z Lublina wprost przez Polskę do Zgorzelca zrobiłem 620 kilka, 300 kilometrów krócej. I od Wrocławia już wchodzi się na oficjalny szlak Camino de Santiago, ten polski, i biegnie on do Zgorzelca. Po osiągnięciu granicy planowałem przejść przez Niemcy. To wiedziałem, że z Niemiec droga prowadzi przez Lipsk do takiej miejscowości, tutaj w środku jest taka miejscowość, ona się nazywa Wacha. I to jest taki pierwszy odcinek. I chciałem później z tej miejscowości Wacha dojść do miejscowości Trier, na granicy z Francją i z Luksemburgiem. Gdybym już dotarł do owego Trier, no to planowałem, że będę szedł przez Francję, czyli ograniczałem się do czterech krajów: Polska, Niemcy, Francja, Hiszpania. Ponieważ zadanie, na które się zdecydowałem, było takie trudne w ogóle dla mnie do pomyślenia, to w każdym momencie, w którym musiałem podejmować decyzję, podejmowałem taką, która zbliża mnie w jakiś sposób do sukcesu, do dojścia do Santiago. Chwileczkę, bo może...
Cześć, Mariola.
Dzień dobry.
Mamy gościa.
Mariola Ściubak.
Na początku byłam bardzo zaskoczona. Miałam trochę mieszane uczucia. Nie wiedziałam, jak to będzie ze względów zdrowotnych męża, ponieważ mąż był po wypadku. Mieliśmy tutaj również w rodzinie takie problemy zdrowotne naszych najbliższych. Martwiliśmy się bardzo w czasie drogi. Były dni, kiedy nie mieliśmy z nim kontaktu.
To nie było tak, że na wieść o decyzji był wybuch radości i poparcia. Nie, to tak nie było. A był to pewien proces, bo na początku jest to szok i zaskoczenie. Wie pani, jak ktoś panią informuje, najbliższy. Wiesz co, to tak ja na 4 miesiące zniknę z domu. No to jest zaskoczenie. No. Natomiast później był to jakiś proces dogadywania się. Taki proces, który się kończy pełną solidarnością w momencie wyjścia, kiedy ja mam pewien doping z domu, że dojdę, że wszystko będzie dobrze i tak dalej.
Modlitwą to szczególnie i myślę, że i my, i mama męża, bardzo żeśmy go tam wspierali.
No i wyszedłem i idę i od razu jak z mojego domu, z Kalinowszczyzny, doszedłem do centrum, czuję ból. boli mnie tu w krzyżu autentycznie, no, nie żarty. Poruszam się trochę, coś próbuję zmienić, no, ale ten ból jest i to taki niebagatelny. No ale idę dalej i ten ból, no, okazuje się być bólem nie do zniesienia. Ja czuję, że ja nie mogę iść dalej. Dlaczego? Otóż dlatego, że ja nigdy przedtem w życiu nie miałem na plecach plecaka pielgrzymkowego z pełnym obciążeniem. W momencie wyjścia mojego z domu to było około 13 kg. Ale nigdy nie zrobiłem żadnej próby, nigdy go nie zapinałem na sobie. Powstaje pytanie, dlaczego się pan zgłupiał? No przecież tak nie wolno wychodzić, to trzeba się przygotować, jakoś to trzeba poukładać, żeby to miało ręce i nogi. Kilka miesięcy przed wyjściem na Santiago postanowiłem, że ja się przygotuję. To nie może być tak, że ja pójdę taki i coś mi się stanie. Nie, ja muszę się wytrenować. Dlatego, że no, prawda taka, że prowadziłem tryb życia, ja mam skłonność do takiego trybu życia, raczej kota domowego, czyli mało tej aktywności ruchowej, wie pani, komputer, poruszanie się przy pomocy samochodu, a nie na piechotę, etc. Więc no, wyglądało to źle. Zrobiłem sobie harmonogram, będę chodził. Coraz większy dystans, aż dostosuję swój organizm do odległości, które chcę przechodzić, ponad 30 km i wtedy dopiero uznam, że jestem osobą, która może się ważyć na takie przedsięwzięcie. No i tak poszedłem 5 km, 12 km, 24 km. No i był taki dzień, że myślę, pójdę sobie już tak ponad 30 km, czyli nad Zalew Zembożycki i tam za Zalew Zembożycki, gdzie jest most na drugim końcu i potem wrócę i zacznę te dystanse chodzić. I akurat mieliśmy wizytę u nas w domu i trzeba było wrócić na konkretną godzinę. Mniej więcej w odległości 12 km od domu poczułem ból w stopie. Myślę, zacznę stopę układać bardziej jakoś pod kątem, to może mnie przestanie boleć. No zacząłem w taki sposób iść, stopa przestała boleć, ale staw skokowy zaczął boleć. No ale ja jestem człowiekiem twardym, mężczyzną. Pielgrzymem. Ja nie będę zwracał uwagi na takie, albo stać mnie na chodzenie, albo mnie nie stać. Po prostu twardo postawiłem sprawę i zacząłem iść mimo tego bólu. I tak z tym bólem szedłem do domu przez 10 ponad kilometrów i on się pogłębiał. W sumie, gdy doszedłem, to już praktycznie każde stąpnięcie to taki przeszywający ból, no ale jeszcze po schodach na górę, tam już zaległem, myślę, to nic, to jest właśnie coś, co trzeba przetrwać, przełamać. I to jest droga do wzmacniania się, że tak powiem. Nie było to rozsądne niestety, no ale to wiele rzeczy w życiu robimy z niewiedzy, z braku rozeznania rozsądku. No i ja następne dni zamiast odpocząć, zamiast pozwolić na regenerację, etc., no to postanowiłem, że będę przełamywał ten ból. No i niestety doprowadziłem do dość poważnej kontuzji stawu skokowego, no i przestałem w ogóle chodzić. I całe moje przedsięwzięcie, wielki plan, no wydawał się, że on legnie w gruzach po prostu, bo ja nie mogę przejść 10 km, a co mówić gdzieś tam do Santiago. I dlatego właśnie przez około, te mówię, półtora miesiąca ostatnio w ogóle nie chodziłem, dlatego nie chodziłem z plecakiem, dlatego nie chodziłem w butach, które sobie kupiłem wysyłkowo, to też no nie tyle błąd, co niebezpieczeństwo, bo na Santiago trzeba iść w butach, w których się chodzi, w takich, w których człowiek jest przyzwyczajony, jest ich pewny, a ja poszedłem w butach nowych, co jest bardzo dużym ryzykiem. I dlatego właśnie tutaj na krakowskim przedmieściu, no niestety ten kręgosłup mi tak dokuczał, bo ja nie byłem w żaden sposób przyzwyczajony do plecaka. Rozpiąłem plecak na dole, ten pas biodrowy, no i zacząłem iść w taki sposób, trzymając plecak tylko na ramionach. I okazuje się, że w trakcie drogi powoli to wszystko zaczęło wracać do normy, stabilizować się i plecy, i kręgosłup, i wszystko. W końcu po jakimś czasie ja już zapiąłem ten plecak tak, jak powinien być zapięty. To przerażenie moje takie tutaj na krakowskim, że to już jest koniec, ono minęło. No i zacząłem się posuwać w stronę tego Nałęczowa. Mijałem tu budowę obwodnicy. Bardzo było wesoło, bo ziemia była wysuszona. Ciężarówki nawiozły tego błota i każdy samochód jak przejeżdżał, to wzbijał tumany takiego rdzawego kurzu i ja przez to musiałem przechodzić. Więc jakoś tam ten człowiek usta zamykał, oczy przymykał, no ale trzeba było przejść. Mijałem kościół w Tomaszowicach, w jakiś sposób go pamiętam i do niego wracam, bo będąc studentem, nająłem się do pracy przy układaniu mozaiki tego kościoła i część z tych kwadratów jest również w jakimś sensie moją pracą. Co wiedziałem, przechodząc przez próg domu? Wiedziałem, że na pewno chcę dojść do Nałęczowa i zadzwoniłem do sióstr Urszulanek w Nałęczowie, czy ja mogę tam przenocować. Czyli miałem jeden nocleg na całej mojej trasie, umówiony i zapewniony. Dalej nie wiedziałem, co będzie. Nie miałem żadnych miejsc do spania. Wszystko będzie, co się zdarzy, że tak powiem. Etap od Wąwolnicy w kierunku Kazimierza Dolnego i Janowca to jest jeden z najpiękniejszych etapów na całej drodze. Wąwozy, którymi się idzie, są tak piękne, tak bajecznie kolorowe. Można spotkać tam mieszankę światła, cienia, błękitu, zieleni. Wrażenia są niezapomniane i gdy coś takiego spotykamy, to nas buduje od środka. Jesteśmy jako ludzie z natury wrażliwi na piękno. Gdy z tym pięknem mamy do czynienia, to czujemy się tacy lepsi, silniejsi, bardziej zbudowani i łatwiej jest iść. No i wychodzę w końcu z tego ocienionego wąwozu, no i przede mną taka wielka płaszczyzna, wielka przestrzeń i pod błękitnym niebem jest taki pas żółtego rzepaku. Również zapatrzyłem się w te kolory, w to wszystko. No i idę, droga pusta, nikogo nie ma właśnie tych samochodów, nie ma tego ruchu, nie ma tego zgiełku, nie ma tego spięcia. Jest tylko człowiek i natura i przestrzeń. W Kazimierzu byłem bardzo zmęczony. Usiadłem na trawniku, pół godziny przesiedziałem. No i pędzę w kierunku tej przeprawy. Już widzę, że prąd podpływa, więc ja tak szybciej. Jakaś para mnie mija na rowerach i wołają: o, Camino! A ja miałem z tyłu na plecaku taki maleńki, maleńki dosłownie znaczek agrafką przyczepiony, muszli świętego Jakuba. No i widocznie mi to rozpoznali. To jest rzadkość w Polsce, bo ludzie jednak tego nie kojarzą. Ja mówię: no tak, a no to Buen Camino najlepszego. No i tam pojechali na tych rowerach. No ale ja do tej przeprawy, na szczęście prom jest, więc wchodzę na ten prom, siadam, rusza prom, no i zaczynamy płynąć przez największą rzekę Polski, przez Wisłę. I siedzę na tym promie, słońce już się tak nachyla, już po wodzie niesie się ten jego blask. I tak coś mi się wtedy zaczęło w sercu robić, że no przekraczam jakąś granicę. Przechodzę przez Wisłę, to jest pewna granica. Już dom swój zostawiam z tyłu, już to, co znałem, zostawiam z tyłu. Przede mną jest wszystko to, czego ja nie znam. Nie wiem, jak będzie, ale ufam, mam nadzieję, myślę pozytywnie. Polska to chrześcijański, katolicki kraj też trochę, więc jakoś to będzie. Ja jestem pielgrzymem, więc uszy do góry i cała naprzód, że tak powiem. To była bardzo długa pielgrzymka. 120 dni, tak? A ja miałem bardzo ograniczone zasoby finansowe. I gdybym ja nocował w hotelach, to ja bym wrócił szybko do domu. To nie ten zakres finansowy, po prostu nie do udźwignięcia dla mnie. Owszem, jeżeli jest sytuacja kryzysowa, jeśli trzeba, to tak, bo tu nie ma żartów. Więc już do tego zwolnienia szedłem bardzo szybko, żeby zdążyć jak najprędzej. W drodze do zwolnienia padało, ale to ten deszcz był jakieś 2-3 godziny, także dało się wytrzymać. Dochodzę do zwolnienia i znów kieruję się oczywiście do parafii. No ale nikogo nie ma. Dzwonię, stukam, nie ma nikogo. Siadłem pod wejściem, wyciągam kefir, który kupiłem po drodze. Płatki owsiane, to było moje podstawowe pożywienie w trakcie pielgrzymki. Siedzę tak, jem. Podjeżdża samochód. Patrzę, wysiada ksiądz. O, kogo my tu mamy? Mówi ksiądz. No ja wstaję, mówię: no pielgrzyma. Aha, no i dokąd to pielgrzym idzie? Pyta ksiądz proboszcz. Ja mówię: no do Jakuba. A do którego? Pyta ksiądz. Starszego. Do apostoła. O, to daleka droga jeszcze przed panem. Ja mówię: no daleka. A, to zapraszam. No i prawdę mówiąc, zostałem przyjęty, no takim mówiąc trochę językiem religijnym, zostałem przyjęty jak brat. Albo mówiąc językiem naszym, codziennym, zostałem przyjęty jak Polak. Czyli ksiądz mnie wypytał o wszystko, dostałem coś do zjedzenia. No ale proszę księdza, gdzie by tu przenocować? No, gdzie by tu przenocować? No, nie, no, ja mam taką salkę, jakby pan chciał. Ja mówię, bardzo dobrze, mówię. Ja na podłodze mogę, ale tam na razie zebranie, wie pan, to jak oni wyjdą, to pana tam zaprowadzę. Taka typowa sala katechetyczna. Potem jeszcze wróciłem, na kolację mnie zaprosił. W sali było o tyle dobrze, że sucho. Rozcieliłem na podłodze typowy zestaw pielgrzymkowy, czyli karimatę plus śpiwór. Spało mi się wspaniale. Następnego dnia rano poszedłem na mszę świętą. Potem ksiądz jeszcze zaprosił na chwilę na śniadanie. No i pyta, no ale gdzie pan będzie szedł dalej? Ja mówię, że no chyba w kierunku Radomia, na Radom będę szedł. Tak się ksiądz zastanawia. Wie pan co? Pan pójdzie do Skaryszewa. Nie miałem w planach Skaryszewa. To jest tak na południe od Radomia, też w zasadzie na mojej trasie. Ja pytam, dlaczego? Wie pan, bo w Skaryszewie jest parafia pod wezwaniem świętego Jakuba właśnie, tego, do którego pan idzie. I mało tego, powiem panu, tamtejszy proboszcz ma projekt, że on zbuduje tam schronisko dla pielgrzymów chodzących ścieżkami świętego Jakuba. No to on pana tam przyjmie, mówi. No i idę do tego Skaryszewa. Droga powoli zamienia się w taki strumień, który płynie mi pod nogami. Ja w tym błocie tak stopa za stopą, a te pioruny coraz bliżej. Zrobiło mi się nieprzyjemnie. Jestem w lesie, zawsze byłem uczony, że nie chowaj się pod drzewo, jak burza. Ale gdzie ja się mam schować, jak jestem w lesie? I zaczyna się koło mnie taki taniec. Łup tu, łup tam. Czuję, że staw skokowy, który ja miałem kontuzjowany przed wyjściem, uległ ponownemu naruszeniu. I mnie boli. No jest w tym języku polskim takie stwierdzenie, jak trwoga to do Boga, służy troszkę takiemu wyśmianiu czy wyszydzeniu ludzi, którzy się w taki sposób zachowują. Ja się czułem naprawdę nieprzyjemnie. No więc no siłą rzeczy, zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Powtarzam te słowa i idę, bo nie mam nic innego, ani na swoją ochronę. No niestety, to są takie sytuacje. I idę, tu leje, tu pioruny walą. Ja stopa za stopą brnę przez ten las, przez tą burzę. I ja przez ten las szedłem do godziny 18. Dlatego, że nie mogłem iść szybciej. Ja po prostu ledwo się toczyłem ze względu na tą kontuzję. No jak zobaczyłem wyjście z tego lasu, to się poczułem wreszcie uratowany. Wreszcie wyjdę, wreszcie będą ludzkie osiedla. Koniec z tym stresem. Wychodzę, no i trzeba się gdzieś zatrzymać, patrzę, czy jakiś kościół, czy coś, no ale widzę zabudowania tylko, no więc pytam, o, dzień dobry, ja jestem pielgrzymem, tu idę, czy u państwa nie można by na noc jakoś gdzieś przynocować, w stodole, czy na podłodze? Nie, osoba się odwraca i odchodzi w tył, zostaje tak sam za tym ogrodzeniem, ale jest następna osoba, więc znów ten sam dialog i ten sam rezultat, nie można, nie ma nigdzie kościoła. Wyciągam ten mój GPS, tak się pochylam, żeby mi deszcz na niego nie padał, czyli tą komórkę. Patrzę, gdzie tu dalej. No jest następna miejscowość, ona się tam nazywała Kamienna Wola, 3 kilometry przez las. No ale tu już 18, ja już jestem bardzo zmęczony. Już nie wiem, ile przeszedłem. No ale dobra, pójdę tam, tam będzie kościół albo ludzie mnie przyjmą. Pani nie uwierzy, te dialogi były powtarzane no, na pewno więcej niż 10 razy. I nie ma kościoła. W końcu takich dwóch mężczyzn widzę, podchodzę do nich i mówię, słuchajcie, nie wiecie, czy tu gdzieś nie można za pieniądze przenocować, no nie wiem, agroturystyka czy cokolwiek. Nie, panie, tu nic nie ma. No dobra, widzę taki blaszany przystanek, przynajmniej mam dach nad głową, siadłem sobie na tym przystanku, wyciągam GPS, patrzę, gdzie iść. 7 kilometrów jest do takiej miejscowości Petrykozy, tam ma być kościół. widzę, jest, są te petrykozy, Matko Święta, wreszcie Kościół znalazłem. To dla mnie jak oaza na pustyni było. Jeszcze duży plakat, taki Radio Maryja, duży kościół, duża plebania, no wreszcie. Nawet takie, widzę, schody są na zewnątrz plebanii, także pod tymi schodami jest takie miejsce, w ostateczności to tam byłbym, bo to przed deszczem bym się schował. No wchodzę po tych schodach, stukam, wychodzi jakiś młody ksiądz, a to skąd pan idzie i tak dalej, a mówię, że do Santiago de Compostela, tu jest paszport, ja mogę o pieczątkę prosić, a zapraszam, proszę bardzo, o to daleka droga jeszcze przed panem. No mówię, no tak. No siadamy tam wewnątrz, w środku już plebanii, ksiądz mi przybija pieczątkę do tego paszportu. No a gdzie to pan dzisiaj będzie nocował się? Pyta mnie. No właśnie, tak chciałem zapytać, czy ksiądz nie mógłby mi coś poradzić, może przy parafii. No wie pan, ksiądz proboszcz, no on jest jaki jest. No. To znaczy, mogę zostać? Ten ksiądz mi mówi, no ja tu nic nie mogę. No proszę zrozumieć. Ale wie pan co? Tam jak pan pójdzie prosto, potem pan tam skręci, to tam za tym skrzyżowaniem będzie takie drzewo i tam taki biały dom będzie. Tam mieszkają bardzo fajni ludzie. Pan tam zapyta, oni naprawdę są w porządku. No i wychodzę z tej parafii w noc. Leje kompletnie, nic nie widać. Niebo jest przesłonięte na 100%, nie ma żadnych latarni. Także to jest noc taka atramentowa. Wyciągam z plecaka taką latarkę na czoło, żeby jednak cokolwiek widzieć, bo się tam zabije. No i wiem tyle, że ta droga, która przede mną, to ona prowadzi prawdopodobnie do Opoczna i to jest na około 12 kilometrów. Jeszcze mam w pamięci, że ten jak drzewo, tego, to biały dom, to tamci ludzie. No idę, gdzieś to chyba z kilometr przeszedłem czy coś, no widzę ten dom. Dzwonię, wychodzi mężczyzna. No, dzień dobry, jestem pielgrzymem. Czy można by gdzieś tu u was na podłodze choćby przenocować? Niech pan zaczeka, zapytam żonę. No dobra, myślę, żony dobrze zapytać, bo kobieta zawsze ma czułe serce, więc duże szanse na plus. No, wraca po kilku minutach. Wie pan co, nie mamy miejsca. No i zaczynam iść tą drogą. Ponieważ pojawiają się samochody z naprzeciwka, no to ja staram się im uskoczyć, bo to jadą szybko. Gdzieś tam w jakieś doły i kałuże wpadam. Żeby mnie któryś krzywdy nie zrobił, to przełączam sobie światło z latarki naczelnej na tryb migający. Widzę te krople deszczu w tym migającym świetle, one stają się takie nieruchome, bo to jest takie mignięcie, tak jakby lampa stroboskopowa błyskała. Mijam przepiękne kapliczki, ślicznie przystrojone przez parafian i wszystkie są piękne, nowe. I tak idę, jest godzina 10, jest godzina 11, ja tak idę, 12 się zbliża. Jakiś jasny obiekt po mojej prawej stronie, przeszklony taki, przyglądam się, komenda policji. Myślę, no na policję nie pójdę, no przecież nie róbmy żartów. I w tym samym momencie skręcam i wchodzę w tą komendę policji. Bo już człowiek robi różne rzeczy, niekoniecznie te, na które się decyduje. Dzień dobry, nie wie pan, gdzie tu można przenocować? Widzi pan, o tam, to jest hotel. Moje opinie, przekonania, marzenia ulegają pewnej erozji trochę takiej, pewnemu nadszarpnięciu, bo okazuje się, że to nie jest takie proste, nie jest tak łatwo iść po prostu przez kraj, nawet jak się jest pielgrzymem, i liczyć na pomoc. Doszedłem do wniosku, że nigdy więcej nie postawię się w takiej sytuacji, w której nie miałbym planu B. I od tej pory postanowiłem, że ja będę dzwonił uprzednio. Najpierw w internecie wyszukam, gdzie jest jakieś miejsce, gdzie ja bym się chciał zatrzymać, na przykład parafia. Zadzwonię, zapytam. Jak tak, to zgoda. Jak nie, będę szukał innych możliwości. Stoję na moście na Nysie Łużyckiej. Przede mną majestatyczny kościół Piotra i Pawła po niemieckiej stronie. Granica Polski, granica wszystkiego, co znałem do tej pory. Za tą rzeką jest to, czego ja nigdy nie widziałem, ja nie znałem. Silne doświadczenie końca takie miałem. Uruchomiłem komórkę i napisałem takich kilka słów na takim swoim blogu, który prowadziłem w trakcie mojego pielgrzymowania. Przeczytam, jeśli to możliwe. Koniec jest zawsze trudny. koniec relacji z ludźmi, z miejscami, koniec kontaktu. Kiedyś tę myśl zawsze odpycham od siebie, koniec życia. Wszystko przemija, więc to koniec. Jutro jest dla mnie nieznane, tak jak jutro tego ostatniego końca, przed którym przyjdzie kiedyś stanąć. Czy to będzie też początek? Nie wiem, mam nadzieję. Ja byłem nastawiony strasznie tak nieufnie do Niemiec, do Niemców. Spotkało mnie tak dziwne przyjęcie i taka otwartość, że byłem po prostu zdumiony. Przeszedłem przez Budziszyn, odnalazłem ulicę, na której mieści się alberga, a ja zaczynam właśnie, że ile to kosztuje ewentualnie. Wszystko jest donativo. Tyle pan płaci, ile pan chce. Schodzę na kolację, siadam z mężem gospodyni. Patrzę, podjeżdża samochód i tak się zatrzymuje. Wysiada z niego jedna z kobiet, której ja spotkałem dzień wcześniej w Refugio Santa Marta, Weisenberg. I ta, którą znałem, mówi: Zbigniew, ty zapomniałeś kubek i zostawiłeś u nas. I ona wyjmuje taki trekkingowy kubek, w którym ja mogę sobie zagotować wodę i tak, bo to taki profesjonalny. I ona wyjmuje i stawia na stole. Zacząłem podejrzewać, że to jest jakaś akcja niemieckich służb specjalnych, które chcą mnie wprowadzić w błąd co do natury Niemców, bo za dużo pozytywnych zdarzeń. To nie może być prawda po prostu. Ale siadają te dwie panie. Okazuje się, że ta druga to córka. Rozmawia po angielsku. Tłumaczy pozostałym to, co ja mówię. Więc zaczyna ta komunikacja być taka płynna. No i ona tak najpierw, ile idziesz dziennie? 30 kilometrów. A czego akurat 30? Bo tyle muszę iść, żeby dojść do Santiago w rozsądnym terminie. A ile na godzinę idziesz? Ja mówię tak, mi wychodzi ze 3-3,5. To ja bym 6 kilometrów przeszła na godzinę. Już nie chcę jej tam korygować, ale być może jedną godzinę to by przeszła, ale nigdy etap w ten sposób. Ale to ty powiedz, dlaczego ty właściwie idziesz? I to był chyba taki pierwszy moment w trakcie mojej pielgrzymki, gdzie ja na to pytanie spróbowałem odpowiedzieć. Ja bardzo wiedziałem, że ja chcę pójść na tą pielgrzymkę. To nie było dyskusji w ogóle. Ja strasznie chciałem. Ale nie potrafiłem tak do końca wskazać powodów, żeby je słownie wyrazić. Pyta mnie ta młoda Niemka w tym Budziszynie. Wiesz, są dwa takie powody. Pierwszy to jest taki bardziej świecki, powód osobisty, taki, a drugi to jest powód religijny. Ten świecki to jest mniej więcej taki, że ja chciałem siebie wypchnąć poza taki krąg, który jest dla mnie do pomyślenia, do przewidzenia, do zaplanowania, nad którym miałam kontrolę. Ja chciałem poznać siebie z jakiejś innej strony. To troszkę się daje wyrazić takim wierszem, który kiedyś, jak Miłosz dostał Nagrodę Nobla, to tam było takie zdarzenie u nas w szkole, że panika, bo Miłosz nie był w lekturach, nie było jego wierszy. I nauczycielka powiedziała: dzieci, to na jutro przynieście wiersze pana Miłosza, bo dostał Nagrodę Nobla, język polski wypada. Więc ja pamiętam, że wtedy w domu była taka gazeta Panorama Śląska. Ja otwieram i tam jakiś wiersz właśnie tego pana Miłosza, to wezmę sobie tę panoramę, zaniosłem tam do szkoły. Ja wtedy jakoś tak rękę podniosłem, i przeczytałem ten wiersz i to przesłanie tego wiersza w jakiś sposób ono we mnie zostało. To był też taki powód, dla którego ja szedłem. To ostatnie słowa tego wiersza są następujące. Z życia, z jabłka, które przeciął płomienisty nóż, jakie ocali się ziarno. Synu mój, wierzaj mi, nie zostaje nic, tylko trud męskiego wieku, bruzda losu na dłoni, tylko trud, nic więcej. W całym wierszu chodzi o to, że Miłosz szuka, co zostaje z życia po odrzuceniu wiosny i młodości i karminowych ust, z których w noc parną płynie fala gorąca i tego wszystkiego. Co zostaje, jeśli to życie odrzemy z tych wszystkich wrażeń, przyjemności? Co jest jego jądrem? Żyłem z tym pytaniem, ono ciągle we mnie było. Co w życiu zostaje? Co jest jego istotą? Czy rzeczywiście jest tak, jak pisze Miłosz, że nie zostaje nic, tylko trud męskiego wieku? To była taka pierwszy motyw, żeby wyjść poza to, co znane i zobaczyć, co znajdę. co odkryję, o czym się przekonam, czego się dowiem, co poznam. No, a drugi powód był religijny, mówię do Marii. No i on był taki, że ja zasadniczo rzecz biorąc chciałbym podziękować Panu Bogu za swoje życie. Towarzyszyła mi od jakiegoś czasu taka refleksja, że tego życia, tego, że ja się budzę, widzę, rozmawiam, chodzę, pracuję. Ja tego wszystkiego nie wypracowałem, nie zbudowałem, nie zasłużyłem, nie stworzyłem, nie zrobiłem. Ja to wszystko mam każdego dnia. No to jest do licha ciężkiego prezent. I to jest zdumiewający prezent, to, że my żyjemy, tak? To jest w jakimś sensie cud. Później w trakcie mojego pielgrzymowania przez Francję, to był najdłuższy odcinek, najdłużej szedłem przez Francję, 40 dni. Bardzo wzruszający był dla mnie pobyt w Wezele, to jest to centrum pielgrzymkowe francuskie. Są dwa takie centra, jedno to jest Wezele, drugie Le Puy. W schronisku mieszanka ludzi, Włosi, Meksykanie, Holendrzy, Belgowie i tak dalej, i tak dalej. Brazylijka była nawet. Siedzimy sobie razem, jemy, bo ja tam kupiłem, oni mają inne, wszyscy razem jemy. Żartujemy, śmiejemy się razem. Na przykład, że moje żarty sprawiają, że wszyscy się śmieją, tak? To takie ciekawe, bo mamy różne sposoby myślenia, różne sposoby podejścia, a tam się jest razem, po prostu jest się razem. Te różnice, które się wydają takie istotne, przestają mieć znaczenie. My jesteśmy ludźmi i my mamy ze sobą kontakt. Prawdziwy, nieudawany. Nie jest żaden program takiej innej nazwy przez taką inną fundację. Nie ma tu żadnych zaplanowanych spotkań. My po prostu z całego świata jesteśmy tu razem. Niesamowite przeżycie zupełnie. Bardzo otwierające człowieka. Naprawdę. Bo my mamy tendencję w Polsce w szczególności do zamykania się, do stawiania granic, do zamykania się w domu, w prywatności, etc., etc. Natomiast to jest bardzo niezwykłe doświadczenie. Myślę, że dla nas w szczególności i w ogóle jak przeszedłem te tysiące kilometrów przez Europę, to Polacy to jest szczególny naród w sensie religijnym. Takiej religijności, jak jest u nas, nie ma w Europie. We Francji, a szczególnie w Hiszpanii, ja się przekonałem, że mamy szlak pielgrzymkowy. Jest Hiszpania, jest niedziela, jest schronisko dla pielgrzymów, jest kilkanaście osób i ktoś idzie do kościoła, prawda? Bo jest niedziela i tak dalej. Kto idzie do kościoła? Francuzi nie idą, Hiszpanie nie idą, Niemcy nie idą. Kto idzie do kościoła? Polacy. Także tutaj jak spotykałem, to kościoły często zamknięte. Mały odsetek ludzi. Ja spotkałem się z księdzem w Niemczech i on mi mówił, że w Niemczech około 6% przyjdzie do kościoła. To jest dobrze. Jeśli chodzi o Hiszpanię, to miałem do wyboru dwa szlaki. Pierwszy, szlak francuski biegnie przez lądową część Hiszpanii. Jest szlakiem, który ma bogatą infrastrukturę, bardzo dużo miejsc do nocowania, bardzo dużo gastronomii dla pielgrzymów, etc. I tam gros ruchu pielgrzymkowego biegnie właśnie tędy. Natomiast ten szlak nadmorski jest szlakiem dużo rzadziej uczęszczanym i jest szlakiem trudniejszym w sensie takim do przejścia, dlatego że wybrzeże samo Hiszpanii jest bardzo pofałdowane. Tam jest 300 metrów w pionie w górę, takie trzy pałace kultury trzeba sobie pójść, potem zejść dokładnie na poziom morza, a potem idziemy w górę cztery pałace kultury, a potem schodzimy na poziom morza. I tak zaczynamy chodzić. Mam specjalny stosunek do bycia nad morzem, do morza, do oceanu i strasznie mnie ciągnęło, żeby iść tym trudniejszym szlakiem, bo tam będę mógł zobaczyć to morze, być nad nim. To było moje takie pragnienie. Najczarniejsze chwile, no to jeżeli pani postara się wymyśleć najcięższy stan fizyczny, najcięższy stan psychiczny i najcięższy stan mentalny, czyli emocjonalny, to suma tego wszystkiego to było to, czego doświadczyłem na drodze z Saint-Jean-Pied-de-Port do Irun. Tam myślałem, że to jest koniec i to były takie zmiany fizyczne po prostu. Stopa zmienia kształt i jest ból, no to i pada. I pani dalej idzie, nie może się pani zatrzymać, nie może pani nawet buta zdjąć, nie może pani nic zrobić. I jest pani sama. I non stop boli. I to nie ma sensu. I jedyne, co miałem, to Santiago. Jedyne, co miałem, to moja droga. Jedyne, co miałem, to następne kroki. My potrzebujemy celu, bo jeśli mamy cel, to jesteśmy na drodze. Jeśli jesteśmy na drodze, to możemy robić następne kroki, możemy iść. I ten cel i ta droga przekracza nasze emocje. Ona pozwala nam się odnaleźć nawet wtedy, jak nic już nam nie zostało. Żadnych emocji, naprawdę, żadnych uniesień, żadnych nadziei, żadnych spodziewań, nic, kompletnie. Jesteśmy na dnie, jeszcze niżej i tak dalej, nie mamy nic. Ale jesteśmy na drodze i możemy zrobić następny krok, czasem przeciw sobie nawet. I następny krok, przeciw sobie, dlatego że my mamy cel, że nie ja jestem punktem odniesienia dla wszystkiego. Nie wiem, to nie, ja nie jestem celem tego życia, tak? Jest gdzieś ten cel i dlatego, że on jest, to ja mogę zrobić następny krok. I to jest jedno z takich odkryć, które ja zrobiłem na tej pielgrzymce, że cel jest niesamowicie ważny, to cel warunkuje drogę. Jak my wchodzimy na drogę, to ten cel już trochę w nas jest, bo my już jesteśmy na drodze do tego celu. To jest taka trochę jedna całość. On, jakieś echo przynajmniej, ono już w nas istnieje. W każdym razie udało mi się. Poszedłem też do krypty, gdzie jest grób świętego Jakuba Apostoła, Jakuba Większego. To był ten, który z Janem miał spółkę i połowy robili ryb, ale tam Pan Jezus ich wezwał. No i legenda głosi, że Jakub w Hiszpanii nauczał, potem wrócił z powrotem do Izraela, do Palestyny. Tam został ścięty, ale jego ciało wróciło do Hiszpanii i tam ono zostało odnalezione. Ten, który je odnalazł, widział gwiazdy. Compostela to jest pole gwiazd. Santiago, święty Jakub, dlatego to jest Santiago de Compostela, czyli święty Jakub z pola gwiazd. Dlatego tam ludzie pielgrzymują. W średniowiecznej Europie to były te trzy takie miejsca, czyli pielgrzymowanie do Rzymu, do Ziemi Świętej i do świętego Jakuba. No do świętego Jakuba trzeba się pomodlić, ale to już są sprawy indywidualne i bardzo prywatne.
Mąż miał wypadek w lutym 2008 roku. Praktycznie przez półtora roku był unieruchomiony, 9 miesięcy był w gipsie. Potrącił go samochód na pasach, na przejściu dla pieszych. No to też jest pewnym wydarzeniem i w naszej rodzinie, że mąż dotarł na tej zrośniętej, ale wcześniej złamanej nodze. Było to poważne złamanie, była to złamana kość goleniowa. Czyli 2008. Myślę, że koło 2010 byłeś taki sprawniejszy, nie?
Ale to nie lubię tematów medycznych.
Także w czasie, kiedy mąż wychodził, został dziadkiem. Nasz wnuk miał wtedy kilka miesięcy. Myślę, że szedł również w takiej intencji dziękczynnej za naszego wnuka. Wszystko się wtedy złożyło tak razem.
My wychodzimy z domu, wychodzimy z codziennego życia, żeby znaleźć coś poza, coś, czego jeszcze teraz nie widzimy, jeszcze teraz nie znamy. Nie wiemy dokładnie, co to takiego jest, ale odczuwamy pewnego rodzaju wołanie, że to jest, to musi tam być, że my to jakoś spotkamy, odnajdziemy.